Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Creating Character Arcs KM. Wieland to poradnik dla autorów powieści i scenariuszy poświęcony projektowaniu przemiany bohatera w ścisłym związku z fabułą i strukturą opowieści. Autorka wychodzi z założenia, że rozwój postaci nie powinien być dodatkiem do wydarzeń. Kolejne przeszkody, decyzje i punkty zwrotne mają testować wewnętrzne przekonania protagonisty, a tym samym nadawać znaczenie zewnętrznemu konfliktowi. Książka omawia trzy podstawowe modele: pozytywną przemianę, przemianę negatywną oraz łuk płaski. Centralnym narzędziem jest pojęcie kłamstwa, czyli błędnego, ograniczającego przekonania o sobie lub świecie. Wieland pokazuje też rolę potrzeby bohatera, jego przeszłej rany oraz kluczowych etapów struktury trzyaktowej. Celem nie jest narzucenie jednego schematu, lecz dostarczenie praktycznego języka do diagnozowania, planowania i poprawiania łuków postaci. To analiza szczególnie użyteczna dla twórców, którym trudno połączyć emocjonalną wiarygodność bohaterów z dobrze zorganizowanym przebiegiem fabuły. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kłamstwo jako rdzeń wewnętrznego konfliktu bohatera. Najważniejszym pojęciem książki jest kłamstwo, błędne przekonanie, które bohater przyjmuje jako prawdę. Może ono dotyczyć własnej wartości, relacji z innymi, bezpieczeństwa, władzy albo zasad rządzących światem. Nie jest to po prostu wada charakteru. Kłamstwo ma wyjaśniać, dlaczego postać podejmuje decyzje, które z jej perspektywy wydają się rozsądne, lecz prowadzą ją do ograniczeń i konfliktów. Dzięki temu autor nie projektuje przemiany jako serii przypadkowych lekcji, ale jako konsekwencje określonego sposobu widzenia rzeczywistości. Wieland zestawia kłamstwo z prawdą, czyli głębszym rozpoznaniem, którego bohater potrzebuje, choć często nie chce go przyjąć. Różnica między tym, czego postać chce, a tym, czego rzeczywiście potrzebuje, tworzy napięcie napędzające historię. Zewnętrzny cel może być konkretny – zdobycie stanowiska, uratowanie relacji czy pokonanie przeciwnika. Wewnętrzna potrzeba dotyczy natomiast korekty przekonania, które deformuje wybory bohatera. Takie ujęcie ma także wartość praktyczną. Pozwala sprawdzić, czy scena rzeczywiście rozwija postać. Jeżeli wydarzenie nie zmusza bohatera do obrony, zakwestionowania lub pogłębienia jego kłamstwa, może być efektowne fabularnie, ale słabiej pracować na rzecz łuku. Metoda Wieland pomaga więc budować motywacje spójne od pierwszego rozdziału aż po finał. Po drugie, pozytywna przemiana jako stopniowe przyjmowanie prawdy. Pozytywny łuk przemiany opisuje bohatera, który zaczyna historię pod wpływem kłamstwa, a kończy ją dzięki świadomemu przyjęciu prawdy. Wieland podkreśla, że wiarygodna zmiana nie polega na nagłym olśnieniu w końcowej scenie. Powinna przebiegać etapami, ponieważ postać zwykle ma powody, by bronić starego przekonania. Kłamstwo może dawać jej pozorne poczucie kontroli, chronić przed bólem lub odpowiadać za jej dotychczasowe sukcesy. Dlatego fabuła musi dostarczać doświadczeń, które ujawniają koszt trwania przy dawnym sposobie myślenia. Na początku bohater dąży do tego, czego chce, często próbując osiągnąć cel narzędziami wynikającymi właśnie z jego błędnego przekonania. W miarę narastania presji napotyka dowody na istnienie prawdy, ale może je ignorować, błędnie interpretować albo przyjmować tylko częściowo. Punkty zwrotne mają w tym modelu znaczenie psychologiczne, ponieważ każą mu podejmować coraz bardziej kosztowne decyzje. W kulminacji przemiana zostaje sprawdzona czynem, a nie deklaracją. Bohater powinien stanąć wobec wyboru między dawnym kłamstwem a poznaną prawdą, przy czym wybór prawdy wiąże się z realną ceną. To powiązanie decyzji, konsekwencji i finałowego działania odróżnia rozwój postaci od powierzchownej poprawy nastroju. Model jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy autor chce, aby emocjonalne rozwiązanie wynikało bezpośrednio z głównego konfliktu. Po trzecie, trzy odmiany łuku negatywnego i różne drogi ku porażce. Książka odróżnia łuki negatywne od prostego schematu, w którym bohater staje się gorszy. Wieland wyróżnia trzy warianty, ponieważ tragiczny finał może wynikać z różnych relacji między kłamstwem a prawdą. Pierwszy to łuk rozczarowania. Bohater odrzuca wcześniejsze złudzenie, lecz odkrywana prawda okazuje się bolesna lub tragiczna. Nie chodzi więc o niezdolność do nauki, ale o poznanie rzeczywistości, która burzy idealistyczną wizję świata. Drugi wariant łuk upadku dotyczy postaci, która zaczyna w złym położeniu i z czasem jeszcze silniej przywiera do kłamstwa. Dostaje okazję, by dostrzec alternatywę, jednak odrzuca ją, a kolejne wybory pogłębiają moralne, emocjonalne lub społeczne konsekwencje. Trzeci jest łuk korupcji. Bohater rozpoczyna historię bliżej prawdy, lecz pod wpływem pokusy, lęku, ambicji albo presji stopniowo ją porzuca i przyjmuje kłamstwo. To rozróżnienie jest ważne dla konstrukcji fabuły. Każdy wariant wymaga innych sygnałów na początku historii i innego rodzaju finału. Bogu korupcji trzeba najpierw wiarygodnie ustanowić dobro lub zasadę, którą postać zdradzi. W łuku upadku kluczowe jest pokazanie samonapędzającej się eskalacji błędnych decyzji. Weiland traktuje tragedię nie jako brak łuku, lecz jako konsekwentnie zaprojektowaną przemianę w niewłaściwym kierunku. Po czwarte, łuk płaski. Dury, w którym bohater zmienia otaczający go świat, łuk płaski stanowi ważną przeciwwagę dla przekonania, że każdy protagonista musi przejść radykalną wewnętrzną metamorfozę. Według tym modelu bohater już na początku rozpoznaje prawdę albo jest jej w dużej mierze wierny. Jego zadanie polega nie na porzuceniu własnego kłamstwa, ale na działaniu w świecie, który działa według fałszywego przekonania. Konflikt wynika z tego, że otoczenie, antagonista, instytucja lub społeczność nie chce przyjąć wartości reprezentowanej przez protagonistę. Nie oznacza to, że taka postać powinna być nieomylna lub pozbawiona napięć. Może odczuwać strach, wahanie i zmęczenie, a także ponosić koszty wierności swoim zasadom. Jej łuk polega jednak przede wszystkim na testowaniu zdolności do obrony prawdy i na wpływie, jaki wywiera na innych. W finale zmiana może objąć świat przedstawiony, najbliższe relacje, społeczność albo sposób działania przeciwnika. Model pozwala trafniej projektować historię o liderach, reformatorach, mentorach i bohaterach, których główną funkcją jest katalizowanie przemian innych osób. Jest również użyteczny w opowieściach seryjnych, gdzie protagonistę cechuje względna stałość. Weiland pokazuje, że stabilność nie musi oznaczać statyczności. Aby łuk płaski działał, fabuła musi konsekwentnie konfrontować prawdę bohatera z kłamstwem obecnym w świecie, a zwycięstwo powinno wynikać z tej konfrontacji. Na koniec, łączenie punktów fabularnych z etapami rozwoju postaci, najbardziej wyróżniającą cechą podejścia Weiland jest ścisłe połączenie łuku postaci ze strukturą opowieści. Autorka nie traktuje fabuły jako zewnętrznego ciągu przygód, do którego później dopisuje się emocje. Każdy istotny punkt konstrukcyjny ma wywierać presję na wewnętrzne przekonania protagonisty. Normalny świat ustanawia jego dotychczasowy sposób życia i widoczne skutki kłamstwa. Wydarzenie inicjujące oraz pierwszy punkt zwrotny wyciągają go z równowagi i stawiają przed konfliktem, którego nie da się rozwiązać bez zmiany lub bez silniejszego przywiązania do starej postawy. W środkowej części historii rośnie cena decyzji. Bohater zyskuje wiedzę o prawdzie, spotyka jej przedstawicieli lub doświadcza skutków własnych błędnych założeń. Jednocześnie jego cele zewnętrzne komplikują się, co sprawia, że wewnętrzny dylemat ma realne konsekwencje fabularne. Kulminacja ma zatem rozstrzygać oba poziomy naraz. Konflikt z przeciwnikiem i konflikt między kłamstwem a prawdą. Ta metoda działa jak narzędzie diagnostyczne podczas planowania i redakcji. Autor może pytać, co dokładnie bohater rozumie na danym etapie, jaką decyzję podejmuje pod presją oraz w jaki sposób ta decyzja zmienia dalszy bieg wydarzeń. Dzięki temu sceny nie służą wyłącznie przesuwaniu akcji. Stają się etapami przyczynowo-skutecznej przemiany, regresu albo wpływu bohatera na świat. Podsumowując, Creating Character Arcs będzie szczególnie wartościowa dla autorów powieści, scenarzystów oraz osób planujących dłuższe serie, które chcą uporządkować relacje między psychologią postaci a konstrukcją fabuły. Przyda się zarówno twórcom z problemem statycznych bohaterów, jak i tym, którzy mają wiele scen i zwrotów akcji, ale nie potrafią wyjaśnić, dlaczego finał miałby emocjonalnie wybrzmieć. Największą korzyścią jest tu praktyczny model pytań. Jakie kłamstwo kieruje bohaterem? Czego chce, czego potrzebuje, kiedy zaczyna dostrzegać prawdę i jak końcowy wybór wpływa na zewnętrzny konflikt? Na tle wielu poradników o pisaniu książka Weiland wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do katalogu cech postaci ani do ogólnego zalecenia, by bohater się zmieniał. Rozpisuje odmienne rodzaje łuków, w tym trzy formy przemiany negatywnej oraz łuk płaski i odnosi je do etapów struktury opowieści.
Dzięki temu jest użyteczna nie tylko na etapie wymyślania protagonisty, ale również podczas tworzenia konspektu i rewizji rękopisu.
Jej podejście jest metodyczne, co dla części odbiorców może oznaczać dużą liczbę pojęć i zależności. Jednak właśnie ta systematyczność stanowi przewagę dla osób, które wolą analizować historię krok po kroku. Książka nie zastępuje indywidualnego stylu ani wyobraźni, ale daje precyzyjny szkielet, dzięki któremu wewnętrzna przemiana postaci może stać się źródłem, a nie ozdobą, fabuły.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, KM Wieland, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.